Drzwi do bocznego pokoju otworzyły się z hałasem, wyrywając mnie z zamyślenia. I stanął w niej ksiądz arcybiskup Józef Życiński. Spostrzegłem, że od naszego ostatniego spotkania mocno się zmienił i jakby posunął w latach. Był to człowiek w dojrzałym już wieku, o lekko pochylonej sylwetce i nieco smutnej twarzy. Teraz jeszcze bardziej smutnej niż zazwyczaj. Tylko oczy wciąż miał spokojne, patrzące przenikliwie. W czarnych, wypastowanych na wysoki połysk butach, wyprasowanych w kant w spodniach, czarnej, eleganckiej koszuli i takiejże marynarce, kościelny hierarcha wyglądał jak prezes dużej korporacji. Poemat w czerni. Uświadomiłem sobie, że zawsze o nim tak myślałem. On, poemat w czerni. Cieszę się, że znalazł pan dla mnie czas, panie Tomku, powiedział z przyklejonym do twarzy uśmiechem, jakby zawczasu starając się rozładować atmosferę. Mimo uśmiechu jego oczy wciąż pozostawały smutne. Naprawdę bardzo się cieszę. Wyciągnął rękę na powitanie i mocno uścisnął moją prawicę, potrząsając nią przy tym powielekroć, co miało sprawić wrażenie spontaniczności. Wiedziałem, że to rytuał, przy pomocy którego arcybiskup urabiał swoich rozmówców, gdy w rzeczywistości cały czas zachowywał chłodną głowę i kontrolę nad sytuacją. Zawsze gotów zarówno do uprzejmości, jak i niegrzeczności, zależnie od biegu wydarzeń. Wiedziałem o tym dobrze, bo przecież znałem go dobrze. I wiedziałem, skąd ten smutek. Gdy dzisiejszego ranka arcybiskup zadzwonił do mnie, prosząc podenerwowanym głosem o pilne spotkanie, byłem pewien, że wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Kiedy więc godzinę później na moim biurku pojawiła się notatka z informacją, że biskup pomocniczy diecezji lubelskiej, ksiądz Mieczysław Cisło, był tajnym współpracownikiem SB, pseudonim Rzymianin, miałem już swoje hipotezy. Same się narzucały. Oczywiście chętnie wierzę w zbiegi okoliczności, ale każda wiara ma swoje granice. W tym wypadku prawdopodobieństwo, że oba te wydarzenia pozostawały bez związku, uważałem za bliskie zeru. I nie myliłem się. Niech pan rzuci na to okiem. Arcybiskup podał mi kopertę, z której wyjąłem jedną kartkę. Był to dokument odnoszący się do księdza biskupa Mieczysława Cisło, informujący, że był on tajnym współpracownikiem Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. W informacji podany był pseudonim Cisły, TW Rzymianin i jego numer rejestracyjny. Dziś rano ten wpis został umieszczony na stronie internetowej Kurii Metropolitalnej, rzekł hierarcha. Mam do pana prośbę. Nie małą, ale wielką. Dla mnie i dla nas. Naprawdę z gatunku tych najważniejszych. Niech pan ustali, skąd został wysłany ten wpis i kto go zamieścił. I to wszystko? Spytałem, bo sprawa wydawała się banalna. Tak jest, to wszystko. Naprawdę bardzo mi na tym zależy. Czy mógłby pan potraktować moją prośbę absolutnie priorytetowo? Tak ją traktuję. Nie znam i chyba nawet nie chcę znać szczegółów tej sprawy, a już na pewno nie wiem i nie chcę wiedzieć, po co księdzu to potrzebne. Ale spróbuję pomóc, jak zawsze. Może być na jutro? No, to więcej niż oczekiwałem. Zatem w południe będę miał wszystko, co trzeba. Arcybiskup wstał i wyszedł zza stołu. Miejmy nadzieję, że się panu uda, nim sprawę zwietrzą media, wymienił ze mną uścisk rąk. Pożegnałem się z księdzem Życińskim i poszedłem do delegatury. Szybko skontaktowałem się z właściwym wydziałem centrali i przekazałem dokumentację, prosząc jednocześnie, by sprawę wyjaśnić priorytetowo. Już po kilku godzinach otrzymałem informację, uzyskaną w ramach współpracy od włoskiego kontrwywiadu, że powyższy e-mail został nadany z kawiarenki internetowej ulokowanej w pobliżu Watykanu. Włosi podali nie tylko dokładny adres kawiarenki, ale na dokładkę wysłali zdjęcie autora notatki. Nieszczęśnik, koloratka wskazywała, że ksiądz najwyraźniej chciał zachować anonimowość, ale nie pomyślał, że kawiarenki internetowe są monitorowane wewnętrznym systemem kamer. Popatrzyłem na otrzymaną fotografię przedstawiającą około 40-letniego mężczyznę o sympatycznej powierzchowności. Uchwycono moment, gdy akurat spoglądał w ukrytą kamerę. Przyjrzałem mu się. Nieczęsto spotyka się takie oblicze, lecz jeśli już się je spotka, to niełatwo o nim zapomnieć. Jeżeli bowiem jest prawdą, że oczy są szybami duszy, zaś człowiek to twarz, miałem przed sobą zdjęcie dobrego człowieka, jednego z tych, którzy zdają się wierzyć, że bez względu na to, co przynosi los, świat zawsze był i zawsze będzie piękny. Włożyłem fotografię do koperty i chwilę później już o nim nie pamiętałem. Nazajutrz, zgodnie z obietnicą, udałem się do kurii i wręczyłem arcybiskupowi kopertę zawierającą zdjęcie księdza z kawiarenki oraz jej adres w Rzymie. Hierarcha spojrzał na fotografię, a piwne oczy pod krągłymi powiekami jakby mu się otworzyły i pogłębiły. I nagle stały się zimne, pełne gniewu i zła. Zna ksiądz tego człowieka? Spytałem, bo zaciekawiła mnie jego reakcja. Dlaczego to pana obchodzi, panie Tomku? Ma ksiądz słuszność, nie obchodzi mnie. Byłem po prostu ciekaw, co się z nim stanie. Arcybiskup popatrzył na mnie przeciągle, przez chwilę milczał, jakby coś w sobie ważył, po czym odezwał się, unikając mojego wzroku. Panie Tomku, polubiłem pana nie dla pańskiego uroku, ale dlatego, że jest pan jednym z niewielu ludzi, jakich znam, którzy potrafią oddzielić rzeczy zaobserwowane od przyjętych z góry założeń. Pan widzi to, co jest, podczas gdy większość ludzi widzi to, co chce widzieć. Cała ta sprawa i w ogóle to wszystko wcale mi się nie podoba. No ale przecież powiedział pan prawdę. Nie różnimy się od siebie aż tak bardzo. A jeśli tak, to proszę pomyśleć i odpowiedzieć sobie samemu, co by zrobił pan, co by zrobiła pańska firma, gdyby odkryła u siebie kreta. Chyba nie muszę stawiać kropki nad i. Teraz to ja popatrzyłem na niego przeciągle. Zaczynałem mieć dość i tej historii, i tego arcybiskupa, i w ogóle tego wszystkiego. No, oczywiście nie musi ksiądz stawiać kropki nad i. I jak rozumiem, to, co ksiądz dostał w kopercie, wystarczy. Personalia tego nieszczęśnika nie będą potrzebne, prawda? No, sporo pytań pan zadaje. Chciałbym bardzo, byśmy w przyszłości mogli kiedyś dokończyć tę rozmowę. Powiedział i wydawało mi się, że tembr jego głosu zdradza wzruszenie. Wstałem i chciałem podać mu rękę na pożegnanie, ale w tym samym momencie arcybiskup wstał także, wyszedł zza stołu i podszedł do okna. Jestem panu naprawdę wdzięczny za to sprawdzenie i w ogóle za całokształt. A jeśli chodzi o odpowiedź na pana pytanie, to brzmi ona krótko. Nie. Personalia nie będą potrzebne. To ksiądz mojej diecezji, czasowo w Watykanie, rzekł. Ale nawet gdybym nie wiedział, kim jest, resztę zrobiłaby żandarmeria watykańska. Jak mówiliśmy, nie różnimy się od siebie tak bardzo. Żyjemy na tym samym świecie. A ten świat taki jest, dodał cicho, spoglądając w punkt gdzieś za oknem. O nie, księże arcybiskupie, odparłem, bo nagle nie wiedzieć czemu strasznie zrobiło mi się go żal. I jego, i siebie samego. To myśmy go takim uczynili. Wszystko, co było do powiedzenia, zostało już powiedziane. Rozmowa była skończona. Nie żegnając się i nie oglądając za siebie, wyszedłem z gabinetu. Gdy cicho zamykałem drzwi, arcybiskup Józef Życiński wciąż stał odwrócony w kierunku okna i spoglądał na zamazane światła odbijające się od mokrej ulicy. Dotarłem do mieszkania i zamknąłem za sobą drzwi, stwarzając ułudę bezpieczeństwa i prywatności. W mieszkaniu było bardzo cicho. W oddali słychać było coś, co mogło być szumem samochodów albo wiatrem w drzewach. Położyłem się na łóżku i przysłuchiwałem się temu szumowi, pogrążony w pełnych troski rozmyślaniach. Myślałem o tym, że czasami w życiu zdarzają się sytuacje, które są dla nas tak bardzo ważne i tak bardzo nas obchodzą, ale które trudno wyrazić słowami, bo zwyczajnie brakuje odpowiednich słów. To była właśnie taka sytuacja. Zastanawiałem się, dlaczego dzisiejsze spotkanie z arcybiskupem Życińskim poruszyło mnie aż do tego stopnia. Bo przecież nie zrobiłem niczego takiego, czego nie robiłbym od lat. Swoje sumienie zabijałem po trochu. Wszystko jest mistyfikacją. Wszyscy coś lub kogoś udają. Wykorzystują innych, kłamią, pokładają wiarę wyłącznie w forsie i cokolwiek ich spotyka, zasłużyli na to. Prawidła, którymi się kierowałem w sposób dla mnie niezauważalny, utworzyły mur nie do przebicia, poza który nie miały dostępu wrażliwość, współczucie czy empatia. Kiedy to wszystko się zaczęło? Kiedy stałem się tym, kim się stałem? Bo przecież nie zawsze taki byłem. Dorastałem w katolickiej rodzinie, w której wartości i zasady nie były frazesami. Pamiętam, że kiedy byłem jeszcze dzieckiem, rodzice często powtarzali mi, że każdy człowiek ma na ziemi zadanie do spełnienia i że wszystko dzieje się po coś. W życiu nie ma przypadków i bez względu na to, co przynosi los, nie wolno nigdy się poddawać i przenigdy milion razy nigdy nie wolno sprzeniewierzyć się swoim zasadom. Przyjąłem za pewnik, że tak jest i tak być powinno. Że wystarczy być dobrym i prawym, a wszystko się ułoży. Że bez względu na troski, jakie przynosi życie, świat nie musi być taki, jaki jest. Ale jaki może być? Jeśli tylko ma się odwagę, by zmieniać go na lepsze. Z tamtego okresu zapamiętałem też historię, która na długie lata głęboko zapadła mi w serce, a którą opowiedział nam na lekcji religii staruszek ksiądz, mądry, dobry człowiek, jeden z tych, którzy wierzą w to, że świat zawsze był i zawsze będzie piękny, jeden z tych, którzy ciągną innych w górę, bo zawsze mówią to, w co naprawdę wierzą i żyją w zgodzie z tym, co mówią. Zapamiętałem, z jakim pietyzmem czytał nam kilkadziesiąt wersetów z Księgi Liczb Starego Testamentu i zapamiętałem, jak potem przez całe tygodnie o tym dyskutowaliśmy, pochylając się nad każdym wersetem i nad każdym słowem, przykładając je do naszych czasów i do naszego życia. Była to historia Kaleba, zdobywcy ziemi obiecanej. Pod koniec życia Kaleb doczekał triumfu. Wcześniej jednak spotykały go liczne rozczarowania i porażki. Powodem tego była jego postawa i sposób myślenia, rażąco odbiegający od powszechnie uznawanych przez otoczenie. Pełen wiary i nadziei zupełnie nie pasował do masy malkontentów, w jaką przeobrazili się Izraelici po wyjściu z Egiptu. Ale jego punkt widzenia nikogo nie przekonywał, ponieważ był to czas tchórzy i pesymistów. Przez większą część swojego życia Kaleb musiał ponosić konsekwencje niedopasowania i pogodzić się z tym, że jego nadzieje i marzenia nie będą zrealizowane. Być może dlatego stał mi się tak bliski. Bo także i ja przechodziłem w swoim życiu czas, w którym miałem problem z dopasowaniem do obowiązujących wzorców i czułem się tak, jakby ktoś chciał okraść mnie z marzeń. Chyba każdy ma w swoim życiu taki czas, ale nie każdy godzi się na odarcie z nadziei. Kaleb się nie godził. I gdy Izraelici z rozrzewnieniem wspominali Egipt, to jak było tam bezpiecznie, a na każdą napotkaną po drodze do ziemi obiecanej trudność reagowali histerycznie, Kaleb rwał się do działania, bo w przeciwieństwie do rodaków czuł się wolnym człowiekiem. Był przekonany o słuszności obranej drogi. I był gotowy, choćby nawet samotnie i na przekór malkontentom, trudnościom oraz klęskom, tych przekonań bronić. Pomimo wszechobecnej, panującej wokół beznadziei, przez następnych 40 lat nie zapomniał o swoich marzeniach i nie poddał się rozpaczy, pozostając człowiekiem zawierzenia. Pozostał wierny ideałom, dając świadectwo, że nie zawsze większość ma rację, i nie zawsze prawdę mówią ci, którzy potrafią do siebie przekonać innych i zbudować wokół siebie większość. Te kilkanaście wersetów o historii Kaleba z Księgi Liczb stało się dla mnie najważniejszą lekturą w całym moim życiu. Drabiną do gwiazd. Stało się tym, co czyni człowieka człowiekiem. Jak tu jesteście, każdy z was będzie miał swoją dawkę cierpienia i zniechęcenia, bo to jest wpisane w los każdego człowieka. Ale gdy będzie wam naprawdę ciężko i źle, tak źle, że będzie się wydawało, że już gorzej być nie może, przypomnijcie sobie tę historię. Mówił do nas kilkunastoletnich chłopców i dziewcząt, którzy mieliśmy szczęście spotkać na swojej drodze tego dobrego kapłana. Nasz przyjaciel i mentor, a w jego głosie brzmiała pieśń triumfalna. I pamiętajcie wtedy o tym, że nikt z nas nie wie, co zdarzy się jutro i że być może właśnie następnego dnia spełnią się wasze marzenia. Ale nawet jeśli nie, to i tak zawsze lepiej żyć wiarą i nadzieją niż rozpamiętywaniem straconych szans i niewykorzystanych możliwości. Bo nadzieja z Panem Bogiem nie umiera nigdy. Przez wiele lat pamiętałem o Kalebie, człowieku zawierzenia, który bez względu na to, co przynosił los, pozostawał wierny swoim ideałom i nie poddał się rozpaczy, zniechęceniu i goryczy. Przez wiele lat dorastałem w przekonaniu, że tak trzeba i że będę tak jak Kaleb. A potem nagle zapomniałem o nim. Zupełnie tak, jakby go nigdy nie było. I jakbym nigdy o nim nie słyszał. Próbowałem sobie przypomnieć, w którym momencie zaczął się ten proces. Kiedy zaczynałem służbę, na początku w Urzędzie Ochrony Państwa, następnie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, byłem niewinny, jak dziecko. Jednak z roku na rok, wnikając coraz głębiej w bezwzględny świat służb specjalnych, coraz częściej posługiwałem się metodami, które były treścią tej służby, a które sprowadzały się do żerowania i wykorzystywania ludzkich słabostek, jak pycha, rozwiązłość czy chciwość. Początkowo tego nie dostrzegałem. Może dlatego, że oszukiwałem sam siebie, tłumacząc wszystko rozkazami. A może dlatego, że natura zła ma to do siebie, że nie pokazuje swojego prawdziwego oblicza od razu. Zupełnie jak w słynnym doświadczeniu amerykańskiego profesora psychologii Stanleya Milgrama. Milgram Chciał naukowo zbadać, ile bólu niewinnej ofierze są w stanie zadać zwyczajni ludzie, kiedy taki mają rozkaz. W tym celu uczestnicy eksperymentu, pełniący rolę nauczyciela, posyłając impulsy elektryczne, zadawali Bogu Ducha winnym uczniom tyle bólu, ile tylko to było możliwe. Błagające o litość ofiary wynajęci do eksperymentu aktorzy. W rzeczywistości nie byli poddani żadnym impulsom, lecz odgrywali swoją rolę, krzycząc, a nawet płacząc. Powtórzona na dużej grupie losowej próba wykazała, że w blisko 90% przypadków nauczyciele, normalnie wykształceni, szanowani w swoim środowisku ludzie, zamiast ulec prośbom i błaganiom badanych o zakończenie tortur, zadawali im coraz silniejszy ból. Tak długo, jak długo żądał tego eksperymentator. Wyniki powielonych po wielekroć badań zaskoczyły wszystkich. Z profesorem Stanleyem Milgramem włącznie. I potwierdziły to, co dotąd było tylko wiedzą potoczną, dla wielu nieuświadomioną, że natura zła jest tajemnicą, a ukryty diabeł tkwi w każdym z nas. Przekonałem się, że z całą pewnością tkwił we mnie. A gdybym nawet kiedykolwiek miał w tym zakresie jeszcze jakieś wątpliwości, to wspomnienie dokonań z mojej kilkunastoletniej służby niechybnie musiałoby mnie ich pozbawić. Jakże łatwo wchodzi się na ścieżkę nieprawości, a jakże trudno ją porzucić. Po raz drugi w przeciągu krótkiego czasu doświadczyłem jednej z tych niezwykłych chwil, które są tak bardzo ważne, a których boi się każdy z nas. Chwil, kiedy trzeba stanąć przed sobą w prawdzie i ujrzeć swoją prawdziwą twarz. Myślałem o swoich grzechach i o tym, że grzech to coś, czego wyrzekamy się najtrudniej. Myślałem o arcybiskupie, którego największą troską było ukrycie prawdy o swojej, nie tylko swojej, przeszłości. Zastanawiałem się, jak to możliwe, że nie interesowało go ani to, czy jego biskup pomocniczy był współpracownikiem komunistycznych służb specjalnych, ani nawet to, ile ludzkiej krzywdy wynikło z tego faktu, a jedynie to, ktoś miał ujawnić prawdę. A potem pomyślałem o księdzu z Watykanu, który chciał obwieścić swoje odkrycie. Czy kierowały nim niskie pobudki? Czy może wprost przeciwnie, postąpił jak trzeba, bo chciał położyć kres hipokryzji i obłudzie? Nie wiedziałem tego, ale choć bardzo się starałem, nie mogłem zapomnieć jego oczu, oczu dobrego człowieka. I nagle, nie wiedzieć czemu, straszliwy smutek ścisnął mi serce i pomyślałem, że chciałbym być dzieckiem, by móc płakać, ale nie mogłem. Byłem zmęczony i nie potrafiłem zebrać myśli. I wtedy nagle, pod wpływem błysku chwili, podjąłem decyzję i wiedziałem z całkowitą pewnością, że jest to decyzja ostateczna i nieodwołalna. Już nigdy nie przyłożę ręki do krzywdy innego człowieka. Już nigdy nie stanę po niewłaściwej stronie. Ktoś kiedyś powiedział, że każdy człowiek ma jakąś granicę wytrzymałości, po której się spokój zaczyna. Miał rację. W każdym razie ja swoją granicę właśnie poznałem. Nie wiem, jak długo tak siedziałem, pogrążony w niemej rozpaczy, bo całkowicie zatraciłem poczucie czasu. Za oknem z łoskotem przejeżdżały kolejne ciężarówki. Spojrzałem na zegarek, dochodziła północ, ale nie dane mi było zasnąć tej nocy, bo miałem do przemyślenia jeszcze mnóstwo rzeczy. Myślałem o tym, jakim byłem dawniej, gdy zaciągałem się do służb specjalnych, uczciwym, naiwnym człowiekiem, który bezskutecznie chciał przejść przez życie, nie krzywdząc innych. A im dalej spoglądałem na siebie wstecz, tym lepiej rozumiałem, że mamy tylko jedną historię, która jest niekończącym się zmaganiem dobra ze złem w nas samych. Chciałem przypomnieć sobie tę historię od samego początku. Ale gdzie tak naprawdę jest jej początek?